Bogdan Osadowski, dzień dobry. I nasz gość po drugiej stronie linii telefonicznej Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, co pan czuje, kiedy demonstrujący tłum idący ulicami, kobiety, w mniejszej ilości mężczyźni, a także widać dzieci idąc ulicą, wykrzykują obraźliwe słowa adresowane pod adresem pana ugrupowania politycznego?
No, czuję żal i niezrozumienie sytuacji, tak? W większości są to ludzie młodzi, którzy źle są informowani przez naszą opozycję polityczną, przez głównie Lewicę i Platformę Obywatelską, która niestety kłamie w tym temacie. Ludzie to kupują z dobroceni inwentarza. No i oczywiście mają prawo do protestu, ale ten protest nie może być w ten sposób wyrażany, tak? Nie mogą być niszczone kościoły, nie mogą być naruszane dobra części ludzi, katolików, moje dobra. No jest to niegodziwe, jest to pewna pustka i nihilizm, brak idei, brak wiedzy. Jak już pan nawiązał do tego tematu, to może ja uporządkuję chronologicznie kilka faktów. Po pierwsze, konstytucja, która dzisiaj w Polsce obowiązuje, powstała w 1997 roku i powstała i została przyjęta w referendum w momencie, gdy rządziło SLD i PSL. I oczywiście ja w dużej części z zapisami tej konstytucji się nie zgadzam, to jest na dłuższą rozmowę, ale z artykułem, o którym Trybunał Konstytucyjny się wyrażał przy 38, ja go przytoczę, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, się zgadzam. Trybunał Konstytucyjny składający się z prawników, niestety opozycja mówi o pseudo-trybunale, czyli nie kwestionuje tak naprawdę system, w którym żyjemy, system demokracji, co też jest złe i wadliwe. Żadna opozycja tego nie powinna robić, bo jeśli wygra wybory, to my możemy to kwestionować, nigdy tego nie robiliśmy i nie będziemy robić. Każdy prawnik w Trybunale, nawet nie będąc z tak jednoznacznym zapisem, no nie można było innego orzeczenia czy wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydać. Ale z czym to się wiąże? To się wiąże tylko z tym i wyłącznie z tym, że dwa aspekty, o których ciągle się mówi, a które się nie przebijają do opinii publicznej, pozostają, a więc zbrodnie, jakim jest gwałt na kobiecie, czy zagrożenie życia i zdrowia kobiety, mają priorytet. W tym sensie, że te zasady, które obecnie obowiązują, zostaną utrzymane. Chodzi tutaj o aborcję eugeniczną, czyli prawo do życia ludzi, którzy rodzą się z pewnymi wadami, jak na przykład wadą zespołu Downa. I ci ludzie mają prawo do życia. No, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to rzeczywiście nie ma pola do dyskusji.
No ale nie ma pola do dyskusji, bo nie ma projektu ustawy. Może trzeba stanąć publicznie i powiedzieć, że ciąże pochodzące z gwałtu, kiedy zagrożone jest życie matki i kiedy płód jest nieodwracalnie uszkodzony, będą dalej dozwolone. Aborcja jest złem.
Ta ustawa jest. Tam został zakwestionowany jeden zapis tej ustawy, który oczywiście zostanie zmieniony w ramach nowych zapisów w ustawie i doprecyzowany. I myślę, że to rozwiąże sytuację. Tutaj zgadzam się z panem Ziemkiewiczem, który mówi, że jeśli to doprecyzujemy, a według badań opinii publicznej 70% społeczeństwa, czyli większość, przypominam, że żyjemy w świecie demokratycznym, chce ratować życie ludzi z zespołem Downa i nikt nie chce narażać kobiet na cierpienie. Jest to po prostu gra polityczna, która dzisiaj wychodzi i tak jak podkreślałem, nie do przyjęcia jest ta agresja, to zachowanie w stosunku do części naszych obywateli, w stosunku do nas, ponieważ nic złego się dzisiaj nie stało, tak? My stoimy na fundamencie życia i chcemy jego bronić. Dzisiaj niestety żyjemy w czasach, kiedy niegodziwość wzbudza zachwy, a cnota śmieszność i na to po prostu nie ma zgody. Ja uważam, że policja powinna oczywiście w tym zachowaniu do demokratycznych protestów egzekwować prawo, tak? Jeżeli ktoś dewastuje, jeżeli ktoś ubliża, ja przypominam, ubliżanie, używanie wulgaryzmów, to jest niepojęte, że profesorowie z uczelni, w Szczecinie czy innych są tak wynaturzeni, tak się beznadziejnie zachowują na ulicach, że prawo musi być egzekwowane. W związku z tym wojewoda w każdym województwie za pomocą policji musi egzekwować prawo. Nie ma zezwolenia na taki zachowanie.
Panie przewodniczący, dotarliśmy też do jeszcze innego wątku, jakby tego pobocznego tego tematu, bo w piątek premier Morawiecki wydał zarządzenie w sprawie użycia żołnierzy żandarmerii wojskowej do udzielenia pomocy policji w zakresie pomocy i współdziałania, cytuję, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego podłoże ma pandemia. I w internecie od razu pojawił się hejt krytykujący tę decyzję. Ta informacja także od razu została zaszczepiona internautom, jakoby wojsko miało być użyte przeciw demonstrantom. I teraz tak, to jest celowe działanie według pana obliczone na destabilizację społeczną, czy jest to po prostu nieodpowiedzialne, nieprzemyślane działanie internautów?
Oczywiście, że jest to celowe działanie. Proszę zauważyć, że rząd polski wybrany w demokratycznych wyborach po raz drugi ma za zadanie między innymi chronić życie i zdrowie Polaków, czyli ludzi, których reprezentuje. Właśnie to robi. W momencie, gdy Trybunał orzeka zgodnie z ustawą, to nic innego, wybuchają zamieszki, gdzie powodowane są tak naprawdę nieprawdą. I dzisiaj chroniąc zdrowie, ludzie, którzy wychodzą, rząd chce chronić ich zdrowie, a oni tak naprawdę narażają swoje zdrowie i zdrowie innych, bo za chwilę, za 2-3 tygodnie będziemy mieli kolejny wysyp zachorowań, które tak naprawdę w żadnym państwie nie będą być mogły leczone, bo w tej chwili szpitale w żadnym państwie sobie nie poradzą, również w Polsce. W związku z tym, jeżeli mamy zachować porządek publiczny i policja sobie z tym nie radzi, a niestety sobie nie radzi, to jako przedstawiciel partii rządzącej mówię wyraźnie, sobie nie radzi, to potrzebna jest inna formacja, która będzie pomagała. I nie w sensie tłumienia demonstracji, tylko w sensie ochrony życia i zdrowia.
Panie przewodniczący.
Mamy okres pandemii i albo ludzie to rozumieją, albo nie. Państwo polskie ma instrumenty po to, żeby reagować i ratować życie i zdrowie ludzi.
Panie przewodniczący, pozwoli pan, że zamkniemy ten temat, bo można byłoby o nim mówić i mówić w ocenie, i taką konkluzją zamknijmy, w ocenie obserwatorów życia politycznego, publicystów, po prostu brakuje wyraźnego wystąpienia ze strony władzy rządzącej i wyjaśnienia tej sprawy. Jest tylko orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które spowodowało falę tego, co teraz widzimy na polskich ulicach. I zostawmy ten temat. Porozmawiamy teraz o sprawach miejskich. Mają zostać podniesione podatki od nieruchomości w mieście? Czy to jest prawda, czy to jest plotka?
No jest taki projekt uchwały, na której są sesje. No i niestety uzasadnienie, które czytałem, jest identyczne na krok temu, z tego co pamiętam, czyli podnosimy, bo musimy, ale nie robimy tego w maksymalnych stawkach, które zawarte są w ustawie. No nie ma żadnych wyliczeń, ja dzisiaj na komisjach będę o to pytał. Dzisiaj w okresie pandemii, że przedsiębiorcy tak naprawdę walczą o życie, podnoszenie im podatków, jest to, mówiąc krótko, nie chcę używać dużych słów, ale dużą nieprawidłowością. W związku z tym Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko temu pomysłowi. My zawsze głosujemy przeciwko. Uważamy, że niskie podatki w mieście napędzają rozwój gospodarczy, a w sytuacji, w której obecnie jesteśmy, no to tym bardziej nie powinniśmy podnosić podatków, zwłaszcza, że rząd przekazuje pieniądze samorządom w ramach pomocy panującej pandemii.
Halo?
Halo, słyszę pana.
Bardzo mamy słabe połączenie. Gdyby pan mógł zmienić miejsce, w którym pan w tej chwili przebywa troszeczkę, ale i mówić bliżej słuchawki, byłoby zdecydowanie lepiej
bardzo,
pana słuchać.
Blisko, bardzo proszę. Halo?
I jeszcze jedno pytanie, bo o podatkach już z tego, co wywnioskowałem, pan zakończył. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. To jest modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie. Bo było, zresztą według budowy jakby hali też dużo nawarstwiło się tutaj opowieści, ale zacznijmy od modernizacji stadionu lekkoatletycznego. Był tutaj wielki niepokój, że nie uda się w czas wyłonić wykonawcy, który spełniałby kryteria tutaj, jeśli chodzi o finanse ze strony miasta. Prezydent ostatnio zapewnił, że znaleziono dodatkowe pieniądze na modernizację stadionu. Rozumiem, że pan usatysfakcjonowany.
Znaczy tak, w dużej części tak. Oczywiście to taka niekończąca się opowieść, gdzie żadne rządy SLD, PO czy PSL-u nie były w stanie tego stadionu wybudować, więc ja oczywiście dopiero powiem, że sukces jest w momencie przecięcia wstęgi na tym stadionie, ale cieszę się, że jest decyzja, że miasto znalazło pieniądze. Osobiście również Klub Prawa i Sprawiedliwości ministra Faska zabiegaliśmy o pieniądze z rządu. Te pieniądze są niemałe, bo 5,5 miliona na całą inwestycję jest to bardzo mocny zaszczyt pieniędzy i trzeba to jasno podkreślić, że szkoda by było, żeby te pieniądze nie zostały wykorzystane. Cieszę się z tej decyzji i mam nadzieję, że wykonawca da radę i w terminie zakończy tę inwestycję.
No i podobna sytuacja zresztą z halą. No tutaj także otwarto oferty. Okazuje się, że zabrakło. Trzeba będzie dołożyć, poszukać znacznie więcej milionów niż było to zaplanowane.
Ja się nie zgadzam z tezą prezydenta, że zabrakło, tak? Z prostego powodu. Przypominam sobie sytuację, gdzie w ciągu 2 miesięcy wpłynęły dodatkowe pieniądze do miasta na zbiornik retencyjny w Parku Słowiańskim, 15 milionów złotych. I tam było jasno powiedziane, że te pieniądze i tak musiałyby być dołożone z budżetu. W związku z tym ja twierdzę, że ekstra 15 milionów, jeśli miasto dostało, nie wydało ich z budżetu, może dzisiaj swobodnie przeznaczyć na halę. Więc mówiąc o tym, że mamy 60 milionów na halę, 22 miliony z rządu, a tylko 38 z samorządu, gdzie dołożymy kolejne 15, które już wpłynęło do miasta, tylko na inny cel, wpłynęło ekstra, to w tym momencie mamy te pieniądze i trzeba jasno postawić sprawę. Jeżeli mamy ofertę, jak dobrze pamiętam, najtańszą przez jedną z 4 największych firm złożone, bo aż 12 ofert budzimy, jak dobrze pamiętam, 89 milionów, to ta cena jest do zaakceptowania w 3 lata i wygenerowanie budżetu miasta pod tak naprawdę brakującej sumy około 8-9, jak dobrze liczę, milionów rocznie, nie jest wielkim wysiłkiem. Oczywiście, jeśli będzie możliwość wsparcia jeszcze rządu tej inwestycji, będziemy robić wszystko, żeby tak było, ale też namawiamy prezydenta czy naszą opozycję w Radzie, by zabiegali o pieniądze marszałka z Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie dokładają się do żadnych inwestycji na północy województwa, a tylko narzekają, że rząd za mało daje pieniędzy. W związku z tym postawmy tę sprawę uczciwie i źródła finansowania starajmy się znaleźć także w innych miejscach, nie tylko w rządowych.
Czyli pieniądze, konkludując, na halę w Gorzowie znaleźć się muszą, większe pieniądze.
No jeśli się nie znajdą, to stracimy historyczną szansę domknięcia inwestycji infrastruktury sportowej i myślę, że żadne środowisko sportowe nam tego nie zobaczy.
Sebastian Pieńkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i szef miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję bardzo.